na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Dzień dobry Państwu.
Witają Państwa Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako. To nasze pierwsze wspólne spotkanie w tym roku w audycji na szczecińskiej ziemi i mamy nadzieję wspólnie, że nie ostatnie.
Ja może przypomnę, że kiedy zaczynałam swoją pracę, to moją pierwszą redakcją była redakcja rolna. Cieszę się, że redaktor Tararako zaproponował mi powrót nie tylko do audycji, ale i tematów związanych ze wsią i rolnictwem.
Mam nadzieję, że będziemy przybliżać Państwu życie i problemy, które nas otaczają, a szczególnie na obszarach wiejskich.
Dzisiaj w magazynie Zdzisław Tararako rozpoczyna rok od bardzo konkretnego omówienia najważniejszych spraw gorąco komentowanych przez rolników i branżę rolną.
No tak, chcielibyśmy wszyscy, żeby to był również słodki, a przede wszystkim pogodny rok, bo widzimy, co dzieje się za oknem. Pachnie nam wiosną, a to teraz niebezpieczny okres.
Taką trochę przekropną wiosną, bo i mamy trochę deszczu i trochę śniegu.
No, ja już w ogóle na ten temat nie będę nic mówił, tylko modlę się, żeby było słońce i żeby była prawdziwa zima może.
Przydałby się śnieg, który przykryje pola.
Tak, bo grozi nam wielki problem z obsianiem. Przypomnę, że tylko jesienią zasialiśmy 40% zbóż ozimych. No i nie wiem, co to będzie na wiosnę. Jeżeli dalej będzie taka pogoda, to wszystko będziemy musieli obsiewać jarymi zbożami albo burakami cukrowymi, o ile da się wjechać w pole.
Może tytułem zapowiedzi wspomnę, że będziesz rozmawiać m.in. o regionalizacji rolnictwa.
Teraz taka debata się odbywa właśnie, którą zaproponował pan minister Krzysztof Jurgiel i rozpoczął od województwa zachodniopomorskiego. Co prawda województwo na Z, ale dobrze, bo przecież pamiętamy, że sprawa i bój o kształt polityki rolnej i obrotu ziemią rozpoczął się właśnie strajkami tu na Pomorzu Zachodnim.
Mówiłeś, że będzie słodko, bo też będziesz rozmawiał o polskim cukrze, ale także odwiedziłeś plantatora buraka cukrowego i przy okazji przewodniczącego Rady Krajowej Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
Tak, on
to
jest
ciekawa rozmowa.
Prezesem związku, rolnikiem i na te sprawy uprawy buraka cukrowego inaczej patrzy.
O zbożu też porozmawiamy?
Jeżeli zdążymy, to spróbuję porozmawiać, bo jeszcze sprawa zbóż nie jest tak właśnie paląca. Możemy jeszcze chwilę odczekać. Jeżeli czas pozwoli, to może przeniesiemy się do największych młynów zbożowych w Polsce.
Będą oczywiście wydarzenia tygodnia i
kwadrans kultury. A w nich oczywiście polityka rolna w Unii Europejskiej i u nas, a także i ważny problem, który nas dotyka. ASF przekroczyło już Wisłę, a mieliśmy nie dopuścić do Odry niedaleko. To będzie nie tylko problem nasz polski, ale i europejski. Niezwykle ważne sprawy będą poruszane w tych komentarzach. A w kwadransie kultury przygotowałem bardzo ciekawą, nietypową jak na nasz kwadrans, rozmowę z naszym znanym kompozytorem, muzykiem Mikołajem Trzaską o tym, jak tworzył muzykę do filmu Woły.
Może jeszcze dodam, o czym informują media i portale internetowe. Przypomnijmy, Sejm przyjął ustawę zakładającą składanie wniosków o płatności bezpośrednie drogą elektroniczną.
To nowość.
Tak, najwyższy czas podjąć decyzję co do wyboru odmian buraka cukrowego do siewu na sezon 2018. W tym roku plantatorzy do wyboru mają 46 pozycji. Warto też zapoznać się ze specustawą o ASF. I poza tym, w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. O tym przypominają lekarze weterynarii i oczywiście te wszystkie zasady dotyczące bioasekuracji dostępne są na stronach lecznic weterynaryjnych. Warto zajrzeć i sobie powtórzyć.
A przede wszystkim zwrócić uwagę na tę bioasekurację, bo to takie modne teraz słowo się stało. Mało kto wie, o co chodzi, proszę Państwa. Chodzi o zachowanie wszelkich środków ostrożności, żeby żadne gadactwo nam się
nie przytrafiło. Tym bardziej, że mamy do czynienia z dużymi migracjami ptaków, stąd to ogromne zagrożenie.
To ruszamy w drogę.
na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Od czego dzisiaj zaczniemy?
No dzisiaj zaczynamy od wizyty w powiecie łobeckim, gdzie gospodaruje Julian Cierpiński, a zarazem prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Rozmawiałem przed wyjazdem na debatę z ministrem rolnictwa o sprawie regionalizacji. Rozpoczyna się to spotkanie od naszego województwa, więc dajmy dobry początek.
Pogoda nas nie rozpieszczała, ale nie narzekajmy na ten rok, który minął, bo narzekanie tutaj nic nie da. Opatrzność nas ćwiczyła, ale zna pan to przysłowie, że ćwiczenie czyni mistrza.
Pozostaje nadzieja.
Rolnicy nasi zachodniopomorscy, jakbyśmy porównali wiedzę z tego czasu, z dzisiejszego czasu, do tej wiedzy sprzed roku, no to naprawdę po tym sezonie są mistrzami. Myślę, że to nas wiele nauczyło. Nauczyło też pokory do tej rzeczywistości, którą mamy. Mówię tutaj o pogodzie, prawda? I też uczy nas profesjonalizmu w zawodzie. Jak zapobiegać skutkom takich anomalii pogodowych, jak się zachowywać, bo może coś trzeba, czegoś się nauczyć. Może trzeba zabiegać o inne linie modernizacyjne niż do tej pory, prawda? Może trzeba zabiegać o inne działania. W bardzo dobrym projekcie ministra Jurgiela regionalizacja rolnictwa w poszczególnych województwach. Może trzeba tutaj...
Właśnie nad tym się zastanówmy. Jeżeli by ten program regionalizacji, za którym stajecie, to jest waszym głównym priorytetem, wyszłoby coś?
To musi wyjść. Przede wszystkim oprócz regionalnego obrotu ziemią, mam tutaj na myśli taki model, ten regionalny obrót ziemią, to determinują tak zwane kryteria regionalne do przetargów ofertowych. Determinuje tutaj tą nazwę regionalizacja, prawda? W tej chwili, no po tych anomaliach i po tych, to myślę, że tutaj jest u cukrowników problem z wywozem, więc muszą się znaleźć pieniądze na rekultywację dróg śródpolnych. Taki program już kiedyś był, taki program by się przydał właśnie w województwie zachodniopomorskim. Rekultywacja dróg dojazdowych do pól. To był horror z wywozem buraków cukrowych.
I myśli pan, że po tych uzgodnieniach może to być przeniesione na inne regiony kraju?
Ustalenie ze spotkania ostatniego z ministrem Jurgielem, to było 13 grudnia, jest takie, że poszczególne województwa spotykają się, negocjują regionalne kryteria przetargowe. My jesteśmy wywołani jako pierwsi, województwo zachodniopomorskie. Myślę, że zarząd Izby jest już po dyskusji o tej regionalizacji obrotu gruntami rolnymi przygotowany, łącznie z prawnikami, tak żeby to było spójne i z polskim prawem rolnym, no z prawem Unii Europejskiej. Bo,
no to działajcie.
No to działamy, no panie redaktorze, no działamy. A jeszcze o jednej rzeczy powiem. Konieczny jest tutaj program prowoski, plus tutaj działania polskiego rządu, no niestety w zachodniopomorskim musi być poprawiona melioracja. To tak dalej nie można ciągnąć produkcji. Ogromny problem. Kiedyś był różne żarty na temat meliorantów. Pan pamięta, panie
tak,
redaktorze?
Bardzo
różne, ale naprawdę żarty się skończyły. No meliorację trzeba poprawić.
Czyli te plany jak na początek roku są dość poważne i oby no, miały jakiś sens.
No muszą mieć sens, jeżeli chcemy no, mieć to znamienite miejsce jako producenci rolni, czyli rolnicy zachodniopomorscy, a ono jest w tej chwili na przykład w produkcji rzepaku, my jesteśmy na tak zwanym pudle, prawda, czyli dolnośląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie. Prawda? W wielu innych gałęziach produkcji roślinnej też jesteśmy na tak zwanym pudle, więc musimy robić wszystko, żeby się utrzymać, żeby nie oddać tutaj pola, prawda? Bo jeżeli ktoś wejdzie w nasze miejsce ze sprzedażą, no to tracimy. Musimy się utrzymać. Przecież o to idzie gra. To będzie na rynku, tak?
I tego wam życzę.
Dziękuję. Mam nadzieję, że pogoda w przyszłym roku, panie redaktorze, będzie lepsza.
A gościem naszego spotkania był prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, pan Julian Cierpiński, jednocześnie gospodarz na ziemi łobeskiej.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Odwiedziłeś niedawno przewodniczącego Krajowej Rady Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. To nie tylko rolnik, ale i osoba świetnie zorientowana w problemach.
No jest prezesem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, czyli osoba najważniejsza, jeżeli chodzi o przedstawicielstwo naszych gospodarzy, a wiemy, że w Polsce jest 36 tysięcy rolników, którzy uprawiają buraki cukrowe. W naszym województwie jest 800. Ciekawe, jakie jest spojrzenie na tę sytuację buraka cukrowego, tym bardziej, że jest to pierwszy rok bez kwotowych upraw, czyli każdy uprawiał do woli. Tylko ciekawe, jak to sprzedał, a jak je wykopał, czy zostało mu na polu.
I czy to jest opłacalne jeszcze?
Ale o tym wszystkim Krzysztof Nykiel.
Mieszkam w gminie Krzyżanów, koło Kutna, miejscowość Kaszewy. Prowadzę gospodarstwo rolne 70-hektarowe i uprawiam około 15 hektarów buraka cukrowego.
O, to tutaj w tej klasie zachodniopomorskich plantatorów.
To jestem małym rolnikiem.
To zdaję sobie pan sprawę.
Tak jest, oczywiście, znam bardzo dobrze.
Ale właśnie w tym roku bardzo trudno się gospodarzyło, i dużym, i małym.
Podobnie jest u nas w województwie łódzkim koło Kutna. Również niesamowita ilość opadów w tym roku. Jeszcze w Wigilię Bożego Narodzenia u mnie spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy.
Też miał pan kłopoty ze zbiorami zbóż i potem...
U nas kłopoty ze zbiorami zbóż może były mniejsze, natomiast bardzo duże problemy ze zbiorem kukurydzy. U mnie na polu jeszcze zostały 4 hektary kukurydzy. Niestety czekam na mróz bez śniegu, żeby móc jeszcze zebrać, bo to nie powinno zostać na polu. No i również problemy ze zbiorem buraka cukrowego. W rejonie działania cukrowni Dobrzelin zostało około 40 pewnie dzisiaj hektarów buraków, które są niewykopane i już raczej się ich nie da wykopać.
Jak to jest teraz w tej branży cukrowniczej uprawy buraka cukrowego po bezkwotowym problemie unijne?
Ja zawsze uważałem i nadal uważam, że kwotowanie zapewniało stabilizację na rynku dla nas plantatorów, ale również dla cukrowników.
To nie ma nic wspólnego z socjalistycznym modelem kontraktacji.
Niektórzy tak mówią, ale ja uważam, że nie, bo rolnictwo jest taką gałęzią gospodarki, w której się jednak powinno planować, ile czego powinno rosnąć.
I na lata.
I na lata, oczywiście, a nie tak puszczone wszystko ad hoc. I jak coś płaci dobrze w jednym roku, to w przyszłym roku rośnie tego bardzo dużo i już niestety w następnym roku nie płaci. Także kwotowanie na rynku cukru było bardzo dobre, pozwalało planować. Tego cukru nie było na rynku nazbyt dużo. I myśmy jako Krajowy Związek szacowali i nie chcę powiedzieć wróżyli, że będzie tak jak jest, czyli cena cukru poszybuje bardzo w dół, ale poszybowała znacznie bardziej nawet niż my wróżyliśmy, bo liczyliśmy, że się zatrzyma na poziomie 400 euro za tonę, a już jest 370. Niestety wiemy dzisiaj cena buraków cukrowych jest bardzo powiązana z ceną cukru, zawsze była, tak? Ale teraz szczególnie, bo nie ma ceny minimalnej w przepisach, no tutaj akurat w rejonie działania Krajowej Spółki Cukrowej jest porozumienie branżowe, które zapewnia tą cenę minimalną.
I ona wam jest... musi się to opłacać.
Dokładnie, bo my...
Ja wiem, my konsumenci chcielibyśmy, żeby ten cukier był jak najtańszy, no ale też...
Znaczy ja powiem tak, mieliśmy przykład niedawno, jak się zakończyło kwotowanie na rynku mleka. Widzieliśmy ten krach, te spadające ceny mleka, te likwidacje obór hodowlanych, mlecznych.
A to trzeba będzie odrabiać.
Dokładnie. Dzisiaj cena mleka odbiła i to konsumentom też się nie opłaca, bo cena mleka kiedyś była na poziomie złotych 50 średnio rolnikowi i tyle płacono.
Ale nigdy za masło tyle się nie płaci.
A no właśnie. A dzisiaj cena mleka jest około 2 zł i wyszło to zupełnie odwrotnie. Boję się tego, żeby nie było tak samo z rynkiem buraka cukrowego, z rynkiem cukru, że nie wszystkie firmy, nie wszystkie cukrownie wytrzymają tą konkurencję i żeby nie było tak, że będziemy za kilka lat słodzić niekoniecznie polskim cukrem. Nie?
No prawie. Słyszał pan, 800 tysięcy ton cukru. Można by było milion, 1,5 miliona, ale
dokładnie
gdzie?
Tak. Tylko gdzie to sprzedać? No. Gdzie to sprzedać, bo to wszystko fajne jest, my też chcemy. My chcemy produkować więcej, wszyscy chcą produkować więcej, tylko w rozsądnych granicach czasowych też kampanii.
Jaką pan widzi przyszłość?
My sobie zdajemy sprawę, że to są gorsze warunki niż były kiedyś, ale z całą stanowczością muszę powiedzieć, że to są na pewno najlepsze warunki w Polsce. Krajowa Spółka Cukrowa ma najlepsze warunki, daje swoim plantatorom kontraktacyjnym. Zarówno cenowe, jak i te składniki.
Ilu was plantatorów liczył pan?
W Polsce w tej chwili jest około 33 tysięcy plantatorów, 32, bo to ta liczba jest płynna, a w Krajowej Spółce około 16,5 tysiąca.
Życzyć słodkiego smaku cukru.
Tak jest i tego, co powiedziałem wcześniej, żebyśmy słodzili w przyszłości cukrem, który jest wydobyty z buraków uprawianych na naszych polskich polach.
Dziękuję bardzo. Gościem naszego spotkania był Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Producentów Buraka Cukrowego w Polsce, a mieszkający w województwie łódzkim. Wam również życzymy, jak i w zachodniopomorskim, lepszego roku, jeżeli chodzi o pogodę.
Dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Wiemy, co rośnie na polu.
Tak, i wiemy, jakie rokowania mają na ten rok plantatorzy buraka cukrowego. A co może powiedzieć przedstawiciel polskiego cukru?
Wyprodukują w tym roku prawie 1 000 000. Jeszcze nie ma. 930 tysięcy. Zamierzenia były różne.
No, a potrzeby Polski to 1 700 000.
No ale inne koncerny są w Polsce, więc nam wystarczy i możemy jeszcze eksportować. O tej ogólnej ciekawej sytuacji w koncernie Polski Cukier rozmawialiśmy właśnie z prezesem spółki, panem profesorem Henrykiem Wnorowskim. Posłuchajmy.
Cukrownia Kluczewo to jest jedna z 7 cukrowni. Cukrownia dobrze zorganizowana.
Ciągle modernizująca się.
To prawda. W ubiegłym roku, tuż przed kampanią, zakończyliśmy bardzo istotną inwestycję. Zbudowaliśmy drugi silos o pojemności 60 tysięcy ton i w tej chwili, jeśli chodzi o nasze cukrownie, to jest cukrownia, która ma największe zdolności magazynowe.
Dobrze, że na tych rubieżach nie traktujecie po macoszemu tej cukrowni.
Nie stać nas na to, żeby traktować którąkolwiek z naszych cukrowni po macoszemu. Pomorze Zachodnie to jest tradycyjny region uprawy buraka cukrowego.
Dobrzy plantatorzy, wielcy.
Bardzo dobrzy plantatorzy. Właśnie średnia powierzchnia plantacji jest największa. To jest blisko 20 hektarów średnia plantacja. Coś, co jest niespotykane w rejonach pozostałych naszych cukrowni.
800 tysięcy, ja myślałem, że będzie w tym roku 1 000 000 ton cukru. Był to taki rok, jaki był. Polaryzacja słaba, no ale jesteście w stanie jako koncern zrobić to.
W tym roku przekroczymy 900 tysięcy ton.
To
planowaliśmy 935, ale ze względu na to trudną kampanię i nisko polaryzację, najprawdopodobniej będzie to jakieś 906, 907 tysięcy ton. Natomiast nasze zamierzenie jest takie, żeby w przyszłym roku, czyli w roku, który się rozpoczął właśnie, w roku obrotowym 2018-19 przekroczyć historyczny 1 000 000 i wydaje się, że no, to oczywiście w dużym stopniu zależy od pogody, ale takie są nasze zamierzenia i na to liczymy. Po co to robimy? No, jest to swego rodzaju, powiedziałbym, ucieczka do przodu. Chcemy produkować więcej po to, żeby obniżać koszty stałe, ponieważ generalnie sytuacja jest taka, że polski rynek potrzebuje 1 700 000
około
1 700 000 ton cukru i ta konsumpcja w Polsce nawet rośnie rok do roku, jakiś 1 punkt procentowy. Trochę spada ten cukier.
Czyli połączyć inne koncerny, no to jesteśmy samowystarczalni w kraju.
Tak, tak.
No i eksporterem.
Tak, natomiast my chcemy znaczną część naszej produkcji wyeksportować. Sytuacja wygląda tak, w zasadzie jeśli chodzi o eksport cukru i o rynek światowy cukru, to trzeba powiedzieć, że ten rynek jest ciągle chłonny i generalnie to jest sytuacja taka, jaką my opisujemy w podręcznikach do mikroekonomii dla studentów pierwszego roku. Jeśli zaakceptujesz ceny, jakie funkcjonują na rynku, sprzedasz wszystko. Jeśli nie zaakceptujesz, nie sprzedasz nic. Natomiast te ceny wyznacza giełda londyńska. To, co się wydarzyło po 1 października 2017 roku, czyli zniesienie kwot produkcyjnych, spowodowało, że ceny cukru bardzo zadołowały, powiedzmy to tak. Takie było oczekiwanie rynku i tak się zdarzyło. Natomiast wydaje się, że ten okres niskich cen nie będzie trwał zbyt długo. Są już pewne przesłanki, żeby wierzyć, że te ceny zaczną rosnąć. Powiem tak, gdyby nie to, że złoty w tej chwili jest bardzo mocny, my bylibyśmy już na prostej drodze. Przy tym mocnym złotym musimy jeszcze poszukać obniżenia kosztów. No i to zwiększanie mocy produkcyjnych, zwiększanie produkcji jest jednym albo głównym, można by powiedzieć, sposobem na obniżanie kosztów.
Dogadujecie się ze związkami? Ustaliliście już ceny?
Nasze relacje z plantatorami, ze związkami plantatorów są bardzo dobre. Zakończyliśmy w grudniu negocjacje dotyczące...
Czyli będzie po staremu, jak w ubiegłym roku.
Tak, uzgodniliśmy cenę. Wydaje się, że satysfakcjonująco dla plantatorów. Geniuszu menedżerskiego należy szukać gdzie indziej, a nie w dociskaniu swoich dostawców do ściany, bo tutaj między nami nie ma różnic. Różnica jest 2 dni, 3 dni wtedy, kiedy negocjujemy ceny, kiedy już uzgodnimy te ceny, mamy wspólny interes, w tą stronę zmierzamy.
No z nich żyjecie.
Oni z nas, ale tak naprawdę nie ma cukrowni, nie ma producentów cukru bez plantatorów buraka cukrowego. Taki mamy klimat.
I tego dobrego klimatu również życzymy.
Gorąco wierzymy i o to się modlimy, żeby ten rok był trochę lepszy, bo kampania, która właśnie się kończy, była bardzo wymagająca.
Zapomnijmy. Proszę Państwa, gościem naszego spotkania był prezes Krajowej Spółki Cukrowej, profesor Henryk Wnorowski.
Dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Nowy rok i wydarzenia tygodnia, w których jak zawsze Zdzisław Tararako zaprasza ekspertów i komentuje to, co aktualne i ważne dla branży. Posłuchajmy.
Wydarzenia komentować dla Państwa będą moi i Państwa goście, profesor Bogdan Matławski i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzień dobry, witam w nowym roku.
Dzień dobry panu. Witamy. Korzystając z okazji, nim nas pan redaktor zagłuszy, chcemy Państwu złożyć serdeczne życzenia. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku, pomyślności. Jesteśmy po pierwszych zmianach, pewnie zaraz o nich też powiemy. Mam nadzieję, że te zmiany także Państwa ucieszą i przyczynią się do takiego radosnego przyjęcia i potem kontynuacji tego 2018.
To nie wiem, od czego rozpocząć, od pogody czy od polityki, panie profesorze?
Od czego byśmy nie rozpoczęli, to jest wielki znak zapytania, bo pogoda, jaka jest, każdy widzi, jaka powinna być.
Niby mamy porę roku zimową.
Więc właśnie, jaka powinna być, to się domyślamy.
No panowie, mamy karnawał, zacznijmy od karnawału.
Właśnie, pora być troszeczkę bardziej zdystansowanym, myślę, do tej rzeczywistości politycznej, gospodarczej. Rzeczywiście korzystajmy z tego, że jest karnawał, a nowy rząd dajemy, jakby jak zwykle u nas w dobrym obyczaju jest, dawać kredyt zaufania. Zobaczymy.
No, tym bardziej, że poseł z naszej zachodniopomorskiej ziemi znalazł się w rządzie. No a minister rolnictwa, pan Krzysztof Jurgiel, pozostał w starym składzie. Samo kierowanie tym resortem to nie może się ograniczać do kierowania tylko tym resortem. Tu potrzebna jest współpraca z pozostałymi resortami. Działania przy walce z ASF-em musi być sprzężone.
Bez wątpienia takie resorty jak rolnictwo muszą współpracować ściśle z ochroną środowiska, czyli z drugim resortem, gospodarka, finanse, bo to jest sprzężone ze sobą. Zresztą
no
wszystkie resorty
i
Ministerstwo Spraw Zagranicznych także, bo jeżeli podejmujemy taką akcję przeciw ASF i chcemy odgrodzić się od Białorusi, więc pewnie potrzebne są jakieś wszelakie uzgodnienia na drodze dyplomatycznej, międzynarodowej. Poza tym sprawa eksportu później mięsa, żeby nam ciągle nie wmawiano, że ono jest jeszcze w jakiś sposób zagrożone.
Tutaj rolnictwo jest tak ważnym działem gospodarki narodowej, że oczywiście jest połączone bezpośrednio, można tak powiedzieć, z pozostałymi działami tejże gospodarki, ale także z ochroną środowiska i tu jesteśmy pełni nadziei, że pan minister Kowalczyk, który przecież zna rolnictwo, no, jak własną kieszeń, a może nawet i lepiej, bo przecież jak tutaj pan redaktor mówił, był wiceministrem w swoim okresie. Myślę, że tutaj się panowie ministrowie szybko porozumieją ze sobą i dla dobra rolników, także dla dobra tego środowiska, bo nie zapominajmy, że chore świnie, że to nie tylko świnie, bo pamiętajcie, swego czasu i ptaki były, to także niosą zagrożenie nie tylko dla potencjalnych zysków, które producenci mogą osiągnąć, ale stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego. O tym także się mało mówi, ale to też jest dosyć niebezpieczne. Ja wiem, że to nie ma bezpośredniego przełożenia na choroby ludzi, niemniej jednak takie zagrożenie kiedyś związane z mutacją, bo wiem, że wszystko mutuje, prawda?
Wiemy, jaki kłopot mieliśmy przecież z pryszczycą. Nasza zwierzyna jest zdrowa i eksport idzie pełną parą, a o to chodzi. te 24 miliardy w końcu z eksportu.
No, o czym świadczą, prawda? Czym? I zobowiązują nas, naszych rolników do tego, aby jeszcze więcej.
Ja wrócę eksportować. Jednak troszeczkę do pogody, bo już słyszę od moich kolegów takie informacje z południa Polski, że niebezpiecznie zaczyna się robić w sadach i na plantacjach, ponieważ te temperatury absolutnie nie przypominają zimy. Roślinność zaczyna się budzić. Jeżeli przyjdą nagłe ochłodzenia, no wiemy, czym to się skończy, tak jak w poprzednim roku.
Ta temperatura w zachodniopomorskim to na tak nocą koło zera, w dzień tam rzadko 5 stopni przekracza.
No, ale czyli bywa, jakoś, już 8 stopni to...
Ale ogólnie, panowie, no przecież nie ma zimy. Trzeba...
A żeby było jeszcze ciekawiej, ta pogoda, która trwała jesienią i jest teraz, spowodowała, że nie można było wjechać w pole. Późno zebrane zostały buraki, wrócimy do nich. Około 40% tylko jest zasianych zbóż ozimych, a przecież w nasz region jest producentem zbóż w Polsce największym. Pozostaną nam jedynie siewy jarych. Wiadomo, że są jare o niższych wydajnościach, a poza tym nie wiemy, jaka będzie wiosna, czy będzie znów można wejść w pole.
Gdybym teraz miał się założyć, to bym powiedział, że kto posieje, to zarobi, tak? Ale z drugiej strony też nie wiemy, jaka będzie wiosna, bo wiosna się może okazać, pamiętamy, jak w zeszłym roku, że nagle się pojawiły przymrozki, to już taką dobrą wiosną, no prawda? Tak. Załatwiły na wszystkie krzewy owocowe, ale jeżeli się w marcu okaże, że będzie mróz, a nie będzie śniegu, także będzie sytuacja niedobra. Niemniej jednak jest bardzo mokry, czy był bardzo mokry rok, no ten też się wcale lepiej nie zaczął, bo to też pada co chwilę. I mamy taką sytuację, że rolnicy będą musieli jednak coś posiać, tylko jest pytanie, na co się zdecydują.
Nie chcielibyśmy tutaj wróżyć jeszcze pewnie z tych pierwszych kilku dni tego roku, wnioskować, że on się może okazać podobny do ubiegłego
chociaż
roku.
Chociaż te obawy rolników były takie.
Chociaż obawy są i trudno im się dziwić.
Mówią, bo nie wiemy, co będzie w 2018.
Bo jakie konsekwencje roku 2017, to pan redaktor wspominał tutaj. Jakby konsekwencje tego są tak dalekosiężne, że my tylko jakby zastanawialiśmy się tak bezpośrednio, że rolnicy nie zebrali i to, ale i nie posiali na dodatek, no a jak tak. Nie posiali, to i nie będzie. Będzie w przyszłym roku i tak dalej, no.
Teraz, proszę panów, minister Krzysztof Jurgiel spotyka się ze wszystkimi przedstawicielami wojewódzkich izb rolniczych. Chodzi o regionalizację polityki rolnej. Bardzo dobrze, że teraz rozpoczęła się ta debata od województwa zachodniopomorskiego. Właśnie w tym tygodniu spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa. Chodzi o regionalizację obrotu gruntami rolnymi. Procesy przetargowe muszą być uzgadniane również i z Unią Europejską, aby to było zgodne z prawem unijnym. Dobra prognoza na nowy rok, że zaczyna się wracać do dobrej, sprawdzonej metody, że poszło na pierwszy rzut zachodniopomorskie. No od zachodniopomorskiego rozpoczęła się ta cała sprawa z nową ustawą o sprzedaży i obrocie ziemią.
Mamy trzy obszary dotyczące polityki rolnej. To jest obszar europejski, w wymiarze europejskim, obszar w wymiarze krajowym i obszar w wymiarze regionalnym. Ta specyfika regionalna, która dotyczy w Polsce niemalże każdego regionu, bo są odrębności różne, nie tylko dotyczące tej strefy klimatycznej i różnorodności tej strefy klimatycznej, to także dotyczy to zakresu ziemi.
Średnia w zachodniopomorskim wynosi około 30 hektarów na jedno gospodarstwo, a na przykład na południu mamy tam 5-7 hektarów.
No tak, ale u nas 300 hektarów też nie stanowi jakiegoś
wielkiego
zaskoczenia, natomiast gdzie indziej jest to prawie nierealne.
Sprawa nie była uregulowana, co by rząd nawet poprzedni nie twierdził. Tak się nie da w nieskończoność, że jednym się zabroni, nie wiadomo na jakiej podstawie, bo dla Unii Europejskiej argument, że Niemcy przyjdą i wykupią, czy Francuzi w ogóle nie trafią na tak samo. Mogliby powiedzieć, że Polacy przyjdą i wykupią. Bardzo się cieszymy, że ta sprawa zaczyna być regulowana. No i bardzo dobrze, że od województwa zachodniopomorskiego, no bo w gruncie rzeczy gdzie to ma się zacząć? No, jeżeli nie u nas, to jeszcze ewentualnie albo w lubuskim, albo w warmińsko-mazurskim. Cieszymy się, że województwo zachodniopomorskie ponieważ tu są te gospodarstwa największe, największy w ogóle jest ten obszar ziemi do zagospodarowania, jest pierwsze, które zostało wzięte pod uwagę.
I tutaj chyba mieliśmy najwięcej niepokojów społecznych związanych, no bo tak, wszystkie strajki tutaj przecież
tutaj zaczęło.
Tu była najbardziej nerwowa sytuacja.
No minister Sawicki przepłacił stanowiskiem.
No tak, i dobrze, że minister Jurgiel właśnie rozpoczyna od zachodniopomorskiego, biorąc także pewnie te niepokoje społeczne pod uwagę.
Tutaj mówimy o obrocie ziemią w zachodniopomorskim, o tej polityce regionalizacji polityki rolnej w naszym regionie, ale ważnym jest również ta bioasekuracja, bo tam, gdzie są małe gospodarstwa, najwięcej jest niedociągnięć.
No i pan redaktor sobie sam na pytanie odpowiedział twierdząco. Oczywiście to jest ważne, bo nagle się okazuje, że
bo w każdej chwili może dojść prawie
do Odry. Ale właśnie, bo problem przekroczył Wisłę. Jak problem przekroczy Odrę, to już będzie europejskim nagle problemem, bo już nie będzie tylko polskim. Dobrze, ja się bardzo cieszę, że Bruksela to w końcu zaczęła rozumieć.
Dzisiaj my ponosimy konsekwencje jako Polska. Tego, że u nas to się pojawiło, że my nie mamy problemy ze sprzedażą, z eksportem i tak dalej. I to jest jeszcze nasz problem, nie europejski, ale gdy dojdzie do Odry, będzie to ewidentnie problemem europejskim i tu słuszna uwaga, że wtedy jakby dopiero może coś zaczniemy tak, jakieś realistyczne podejmować decyzje, a nie takie tylko troszeczkę pozorować może problem. I jeszcze dokończę, bo idzie o to, żeby nas wyeliminować z rynku poprzez ten fakt. No.
Na tym problem uczulamy naszych niemieckich przyjaciół, bo to nie będzie tak łatwo jak z tym żubrem, tak? Wszystkich dzików nie da się wybić, strzelając do nich gdzieś tam w plecy im zresztą.
Proszę panów, zapowiada się dość ciekawy rok. No, życzymy naszym gospodarzom dobrej pogody. Wreszcie niech będzie prawdziwa zima, bo pogoda może pomieszać nam wszystkie szyki.
A ponieważ jesteśmy w karnawale, tak z przymrużeniem oka powiem, że żebyście państwo tak trochę też z przymrużeniem oka te życzenia pana profesora tutaj traktowali, bo że jak nie będziemy o pogodzie mówić, to będziemy państwo zanudzać innymi rzeczami. Także do pana profesora, żeby temu rządowi no nie dał 3 dni na karnawału, tylko przynajmniej 30.
No dobrze, to 30. Przekonał mnie pan profesor.
I to tyle na dziś. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Przypomnę, że gośćmi spotkania byli profesor Bogdan Łatowski i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Dziękujemy.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
W kwadransie kultury?
W kwadransie kultury przygotowałem bardzo ciekawą, nietypową jak na nasz kwadrans, rozmowę z znanym kompozytorem, muzykiem Mikołajem Trzaską, który uczestniczył w takim finale w Grodnie w Centrum Edukacji Europejskiej pod Międzyzdrojami. Był to finał projektu Tutejsi, czyli o wszystko o muzyce i dziedzictwie muzycznym na Pomorzu Zachodnim. I tam rozmowę przeprowadziłem z panem kompozytorem Mikołajem Trzaską o tym, jak tworzył muzykę do filmu Wołyń. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie na szczecińskiej ziemi. Szczególny i wspaniały gość, pan Mikołaj Trzaska, a dla naszych słuchaczy i państwa poinformuję, że twórca znakomitej muzyki do filmu Wołyń. Witamy pana na szczecińskiej ziemi.
Rzeczywiście szczecińska ziemia jest dla mnie takim egzotycznym gruntem, ponieważ jest to miejsce bez przerwy odkrywane przeze mnie. Nie spodziewałem się takiego cudownego miejsca, jakim jest Grodno, samo w sobie. Myślę, że,
tak,
że
w tym jest pięknym Wolińskim Parku Narodowym. To rzeczywiście.
Myślę, że jest, Grodno jest takim miejscem, które niezbyt jest znane w naszym kraju jako miejsce urokliwe i przeznaczone dla pracy twórczej i takiej pracy dzielenia się twórców swoim doświadczeniem z tutejszymi właśnie, co jest bardzo piękne i niezwykle robiące wrażenie dla mnie jako osoby jeżdżącej po kraju i nie tylko po Europie i po świecie.
Nie wiem, czy pan, panie Mikołaju, wie, że tutaj na naszym terenie, na zachodniopomorskiej ziemi, jest taki tygiel etniczny. Ja doliczyłem się tutaj ponad 12 grup etnicznych, które osiedliły się, przywiozły swoje tradycje. Mamy taki tygiel właściwie na rubieżach ziem polskich.
Tego się oczywiście domyślam, trochę też wiem na ten temat. Niezbyt wiele, na pewno nie tak jak pan. Domyślam się, że tu jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali ze wschodu, jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, jest też wciąż dużo mniejszości niemieckiej, jest dużo Pomorzaków.
Nawet górali.
Tak myślę. Czuć to na pewno. W każdym razie jestem zachwycony tym miejscem pod wieloma względami i przyrodniczym też.
No i myślę, że też może zdarzy się panu, natknie pana ten nasz region do stworzenia swoistej jakiejś muzyki.
Mam taką nadzieję przyjechać tu w przyszłości i trochę tu zapraszamy. Posiedzieć i tak jak to się mówi, trochę poczerpać natchnienia.
Kiedyś mówiło się, że zachodniopomorskie jest białą plamą na mapie folkloru, czym się bardzo dziwiłem. No, na szczęście mamy swoisty.
Ja myślę, że to nie dotyczy tylko zachodniopomorskiego. Tak naprawdę bardzo słabo nas edukowano, myślę sobie, o wielu regionach, ponieważ przyjechaliśmy tutaj, ja mam zaszczyt występować dzisiaj z orkiestrą Sejn, czyli zupełnie z innego pogranicza,
z
innej bajki, gdzie tak sobie myślę, że kontakt pomiędzy wschodem a zachodem jest jeszcze słabszy niż tak naprawdę kontakt pomiędzy północą a południem, gdzie jednak te autostrady, tak. Te koleje są, ten kontakt chociażby komunikacyjny jest o wiele lepszy, wjedzie przez Warszawę, a tutaj jest tak, że ta cała północ jest potraktowana trochę po macoszemu i ta centralizacja trochę nas omija. Muzyka do filmu Wołyń została stworzona dzięki właściwie pracy z orkiestrą sejeńską, ponieważ poszukiwałem do tego projektu ludzi, którzy właśnie wychowali się na pograniczu, którzy rozumieją różnego rodzaju napięcia kulturowe. W samych Sejnach właśnie żyje mnóstwo grup etnicznych, właściwie nie tylko etnicznych, ale też narodowościowych, bo chociaż to są obywatele polscy, ale tak naprawdę mają po prostu różne narodowości, od Białorusinów, Litwinów, Polaków, Rosjan. Przed wojną mieszkali tam Żydzi, mieszkali Niemcy, mieszkali Ewangelicy i to zresztą był bardzo ważny punkt komunikacyjny. Tam była też granica. Przez ostatnich 100 lat Sejny należały do różnych państw tak naprawdę. Także jest taki obywatel wciąż żyjący w miasteczku Sejn, który chyba cztery razy zmienił swój paszport. Także tutaj te miejsca, tak, ale te miejsca mają dużo ze sobą wspólnego i myślę, że dobrze, że Orkiestra Sejńska właśnie przyjechała tutaj, do takiego miejsca.
Thank you.
pana było łatwiej stworzyć tę muzykę, znając ten region sejeński?
Dlaczego było mi łatwiej? Dlatego przede wszystkim, że interesował mnie problem, który istniał pomiędzy granicą wschodnią a zachodnią. I tutaj ta dusza wschodnia była mi potrzebna bardziej. Poza tym Sejniacy mają większe doświadczenie i większy kontakt z kulturą i żydowską, i z kulturą ukraińską, i
są
kulturą...
Nie.
Myślę o tym, czym się zajmuje sama Fundacja Pogranicze. Myślę, że oni badają swoje pogranicze. Raczej zainteresowani są budowaniem mostów w tamtym tej przestrzeni. To jest bardzo ważne, żeby tworzyć takie małe ojczyzny właśnie, takie małe miejsca, które dbają o kulturę, bo w tej chwili myślę, że kultura jest bardzo ważna. Zresztą zawsze była, ale kultura zawsze trzyma, przede wszystkim trzyma tożsamość. Tożsamość trzyma bardziej niż biznes, bardziej niż przemysł.
Bo to można przenieść, a tego się nie da.
Myśmy tą tożsamość przenosili.
Ze sobą człowiek nie przychodzi tak, do głowy.
Wie pan, tak mówiąc zupełnie, większość problemów, które istnieją w Europie, w tym tyglu właściwie, który jest pełen zmian, ciągłych zmian, te problemy tożsamościowe cały czas są taką przyczyną konfliktów, chociażby dlatego, że są nie do końca ujawnione, albo że ludzie z powodu swojej tożsamości nie mogą istnieć w sposób jakby integralny w swoich grupach. I mi się wydaje, że jedno to, co można zrobić, to wciąż zajmować się jakby budowaniem relacji pomiędzy tymi grupami i nie budować obcości, bo to jest takie trudne zagadnienie, wie pan, że z jednej strony trzeba odnaleźć swoją tożsamość, która jest integralność tej tożsamości, którą trzeba sobie ujawnić, a z drugiej strony zbudować most pomiędzy innymi grupami.
To jest... Ma właśnie łączyć, a nie dzielić, bo to, wie pan, w tym tyglu im większa jest różnorodność, tym to piękniejsze
oczywiście,
i smaczniejsze.
Ale rzeczywiście, to nie ulega wątpliwości.
Poznawajmy inne kultury, ale szanujmy swoją, no, oczywiście. A my to co, gorsi? No przecież my też jesteśmy tutejsi. Mhm. Czyli nie miał pan wielkich trudności przy znajdowaniu pomysłu na tę muzykę, bo też bił się pan z myślami, żeby jednych nie urazić drugich.
To jest jakby jeszcze inny temat. Może od początku. Kiedy zgłasza się do mnie reżyser z napisaniem muzyki do jakiegoś filmu, to jest poważne zadanie. Na początku, kiedy dostaję scenariusz filmu, czytam go dosyć uważnie, umiejscawiam go w jakimś okresie czasowym, w jakimś miejscu geograficznym i wtedy szukam narzędzi. Zastanawiam się, jakich instrumentów mam użyć, żeby dobrze skleić się z obrazem. Czyli w przypadku Wołynia oczywiście, że nie posługiwałem się instrumentami elektronicznymi. Też pomyślałem sobie, że posługiwanie się orkiestrą klasyczną taką nie jest dobrym pomysłem. Nie będę się posługiwał takim narzędziem, jakim jest sama muzyka jazzowa. No, to wszystko nie pasuje, wszystko się nie wkleja, mówiąc kolokwialnie. Właśnie dlatego szukałem takiego instrumentarium, którym posługuje się orkiestra sejeńska, czyli cymbały, czyli klarnety, czyli trąby. Grajkowie z tamtych terenów grali na takich instrumentów. Nie mam instrumentów stricte ludowych, ale no, to już jest moja licencja poetyka. I to jest jedna rzecz. Drugi stopień jest taki, że szukam języka w samej muzyce. Jaki to jest język pogranicza? Czyli to jest muzyka, która musi mieć coś polskiego w sobie, coś ukraińskiego, coś kresowego, coś musi mieć galicyjskiego w sobie, coś żydowskiego. I szukam takiego konglomeratu. To nie jest tak, że ja oczywiście bardzo...
Siadłem od razu
intelektualnie, ułożyłem nuty, że to musi być jakby kilka nut z tego, kilka nut z tego, wrzucam to do miksera, miksuję i coś mi wychodzi. Nie, to jest tak, że studiuję te rzeczy, słucham zresztą muzyki z tych terenów. Co innego jest muzyka rekonstrukcyjna, czyli ta muzyka, którą słyszymy i widzimy w filmie weselny, gdzie są sceny weselne i rzeczywiście to jest taka trudna praca, gdzie obowiązkiem jest oddać tę muzykę jeden do jeden, tak jak ona była.
Thank you.
jakby chodząc tą muzyką, słuchając jej, kiedy otrzymałem już pierwsze zdjęcia, drugie zdjęcia, ta muzyka zaczęła się coraz lepiej rysować. Mam taki zwyczaj, że po prostu spędzam czas z instrumentem, gram do obrazu, na klarnecie, czasami na innych instrumentach i w którymś momencie po prostu wyszedł pierwszy temat. I ten temat przeszedł sam. Nie wiem, kiedy to się tak naprawdę stało, ale było to w czasie sesji, którą miałem z orkiestrą w Sejnach. On po prostu któregoś dnia się pojawił w czasie ćwiczenia i pomyślałem sobie, to będzie leitmotiv, że to będzie główny motyw w filmie.
Ważne, że w sercu panu zagrał.
To jest to obowiązek. To znaczy, to jest coś takiego, co przychodzi nie dlatego, że się chce, tylko dlatego, że się długo z tym jest. To musi się odezwać z serca. Ale trzeba jakimiś różnymi mechanizmami do tego serca te wszystkie informacje, jakby prąd, który idzie do akumulatora, on musi wejść tam i z tego akumulatora się odbić i wtedy coś się bije, pojawia. No i oczywiście zaczyna się cały proces postprodukcyjny, czyli ten temat się pojawia, idzie się do orkiestry, zaczyna się aranżować, myśli się o tym, jak go wykonać, czy to ma być tylko na trąbkach, czy ma być zagrane na kontrabasie, czy ma być zagrane na smykach, czy na jednym instrumencie, czy na co. I wtedy dokonuje się wielu, wielu nagrań bardzo z orkiestrą. Czasami czas tego nagrania są 4 godziny. Nawet czasami 5 godzin. Jeżeli 15 minut z tej całej nagranej muzyki trafia do filmu, to jest to genialne. Zwykle tak jest.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia tego filmu i posłuchania wspaniałej muzyki naszego twórcy, naszego gościa, naszego spotkania w Kwadransie Kultury, którym jest pan Mikołaj Trzaska. Panie Mikołaju, gratulujemy. No a jeżeli będą mieli Państwo okazję się spotkać, to gdzie można ewentualnie posłuchać tej muzyki?
Ta muzyka jest oczywiście na płycie. Została wydana przez Polskie Radio, Agencję Radiową Polskiego Radia. Może, z tego co wiem, to płyta jeszcze całkiem niedawno była w Empiku.
Tak,
prezent
na przykład na...
Pod choinkę. Koncerty z orkiestrą sejneńską, to jest bardzo trudne, musiałem się tego nauczyć, odbywają się stosunkowo rzadko, ale jeżeli się odbędą w mieście, to zapraszam serdecznie.
Żegnamy się z Państwem.
Do usłyszenia za tydzień. Kłaniają się Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako. Do usłyszenia.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.